Okazuje się, że dzisiaj nie odczuwamy jeszcze tak mocno sytuacji w Ciśnie Ormus, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę. Jednak czy tak pozostanie? Za chwilę o to zapytam mojego gościa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Finansowym w Katowicach. To jest program z pierwszej strony, a moim gościem jest pani profesor Dorota Niedziułka, prorektor do spraw rozwoju, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani profesor, no właśnie, mam takie wrażenie, że na początku wszyscy trochę, może nie wpadli w panikę, ale jednak przestraszyli się tego, że to, co się dzieje w ciśninie, no, sprawi bardzo szybki kataklizm w gospodarce. Na dzisiaj gospodarka sobie radzi. No, są problemy, trzeba było trochę na przykład w Polsce interweniować, jeśli chodzi o ceny paliw. Ale to jest chyba takie złudne poczucie spokoju, bo to się jednak odbije.
No, tak wydaje się, że w dłuższym okresie czasu, jeśli ciśnienie nie zostanie odblokowane albo nie pojawią się działania, które pokażą alternatywne sposoby rozwiązania. Wiadomo, że w przypadku transportu czy infrastruktury nie ma możliwości w krótkim okresie czasu znalezienia rozwiązań alternatywnych, to ten koszt będzie wysoki. I dzisiaj oczywiście patrzymy na to przez pryzmat. Po pierwsze, takich wielkości jak liczba baryłek węglowodorów, w tym ropy naftowej i produktów ropopochodnych transportowanych tą drogą, czy rola, czy znaczenie z perspektywy handlu światowego, no bo wiadomo, że to jest jedna z tych istotniejszych szlaków dróg morskich, która ma znaczenie i dla Dalekiego Wschodu, ale też dla państw znajdujących się na Bliskim Wschodzie, w tym rejonie, ale także dla Europy. To jest taki moment, w którym z jednej strony opadły emocje związane bezpośrednio z samym konfliktem i obserwowaniem tych pierwszych 24-48 godzin. My się przyglądamy już dzisiaj kolejnym tygodniom tego, jak wygląda sytuacja ekonomiczna w kontekście zablokowanej ciśniny albo jej czasowego odblokowania, ale z drugiej strony właśnie dobrze postawione przez pana pytanie, co będzie się działo w dłuższej perspektywie.
Mhm. Bo jakaś normalność wróciła.
Tak.
Ale infrastruktura została zbombardowana.
Tak.
Już nie tylko mówimy o Iranie, ale Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie. No, wiele krajów regionu mniej lub bardziej ucierpiało. No więc teraz firmy muszą znowu zainwestować w odbudowę tego. Łańcuchy dostaw zostały przerwane, ale też chyba co najważniejsze, zaufanie globalne zostało mocno zachwiane. No a na tym zaufaniu jednak kraje, które są wokół ciśniny, zbudowały swoją potęgę.
Dokładnie. Ciśnina Ormus to jest jak kanał Suezki. To jest kolejne takie wąskie gardło w handlu międzynarodowym, w szlakach transportowych, które pokazuje, że nadszarpnięte zaufanie, że zerwane łańcuchy dostaw, że pewne ograniczone warunki dotychczasowej działalności gospodarczej wywołują szereg pytań o to, jak będzie wyglądała przyszłość. I z jednej strony wiemy, że w jaki sposób sytuacja normuje się albo nadal funkcjonujemy w tych warunkach, ale to wywołuje pytanie oczywiście o przyszłość. I w mojej opinii mamy do czynienia z sytuacją, w której świat jednak z pewnym ograniczonym zaufaniem albo z umiejętnością szacowania kosztów będzie przyglądał się i budował strategię działania w kolejnym okresie, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, tak jak z zablokowanym kanałem Suezkim, którym my jesteśmy w stanie oszacować koszt zablokowania dobowy, tygodniowy i wiemy, że nie mamy tak naprawdę alternatywy, no bo opłynięcie Afryki to jest zdecydowanie dłuższy okres czasu, ale wiemy, że w każdej chwili może dojść do powtórki tej sytuacji. To samo z ciśniną Ormus. My dzisiaj mamy świadomość, że wracamy do sytuacji sprzed konfliktu, ale mamy wskazane przez pana między innymi konieczność w pewien sposób odbudowy tego, co zostało zniszczone, ale też odbudowy tego zaufania i relacyjności. Czy ten region pozostanie stabilnym? Wiemy, że nie. To jest pytanie znowu, na jakich warunkach i kiedy może dojść po raz kolejny do użycia, no bo to jest nic innego jak użycie w narzędzia w reakcjach politycznych, no w tym przypadku geograficznego aspektu, czyli wąskiej cieśniny Ormus. To jest niezwykle ciekawe, dlatego że proszę zauważyć, że geograficznie te punkty, które są takimi trudnymi, które wskazują na konieczność albo specjalnego nadzoru, albo specjalnych regulacji międzynarodowych, albo kwestii chociażby uwzględnienia w kosztach transportu faktu, że to jest wąskie gardło, że to jest punkt, który jest punktem zapalnym na mapie świata, punkt, na którym wielu chce mieć kontrolę, punkt, który wywołuje możliwość wykorzystania go w relacjach politycznych. I dzisiaj jesteśmy na takim, wydaje mi się, w takim momencie, w którym po raz kolejny przywołujemy doświadczenie, czy to kanału Sueskiego, czy tej cieśniny Ormus, czy każdego z konfliktów, który się dokonywał na Bliskim Wschodzie, jako tego momentu, w którym przypominamy sobie, że scenariusz wygląda za każdym razem podobnie, że szacujemy możliwe wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego, bo obydwa węglowodory są przedmiotem transportu tymi drogami, ale też szacujemy ten stopień zależności poszczególnych rynków, no bo przywołujemy poziom zależności Europy od importu dóbr z Dalekiego Wschodu, między innymi z Chin, ale też stopień uzależnienia od węglowodorów tych wszystkich państw, które importują je i opierają na tym swoją gospodarkę. Czyli można byłoby zaryzykować, że konflikt, który wybuchł, po raz kolejny był sprawdzam, nie tylko dla wrażliwości, tej elastyczności i cenowej popytu, ale też reakcji państw, na ile są bezpieczne, na ile mają duże magazyny, bo to żeśmy znowu odmienili przez przypadki, kto jakiej wielkości ma magazyny, na jak
jest długo,
jak jest zabezpieczony, ale też jak jest uniezależniony, bo to był kolejny taki moment w historii, który pozwolił na zweryfikowanie.
A jeszcze zapytam o jedną rzecz. Czy jest ktoś w długim terminie, kto zyskuje na tym? No bo mam nadzieję, że w takim krótkim terminie wszyscy byli stratni, bo i Chiny, i Stany Zjednoczone, i Europa wpadła w drgania i taką niepewność, tak? No to co będzie, bo okazuje się, że dostaw mamy czy zabezpieczonych miesiąc, dwa, pół roku, no Stany może trochę lepiej, ale też nie mogły spać spokojnie. A w długofalowym takim horyzoncie ktoś zyskuje?
W długofalowym horyzoncie do gry wróci Wenezuela. A wiemy, że będą prowadzone inwestycje celem uruchomienia eksploatacji w Wenezueli węglowodorów, no to będziemy mieli do czynienia z dywersyfikacją tego rynku i pojawieniem się kolejnego bardzo ważnego, jeśli nie największego gracza, bo Wenezuela ma największe zasoby ropy naftowej na świecie.
No tak, ale tam było to tłumaczenie, że to jest ciężka ropa, trudna
Oczywiście i wymagająca bardzo dużych inwestycji, więc ale mówimy o długim okresie czasu. Tu zarówno kwestia technologii wydobycia, jak i możliwości wykorzystania tej ciężkiej ropy pozwoli na przynajmniej w części dywersyfikację dotychczasowego wykorzystania. Oczywiście na stole mamy inwestycje w naftociągi i gazociągi. Z jednej strony odstępowaliśmy od nich, bo to jest ta infrastruktura krytyczna, która w jakiś sposób nam też wywołuje napięcia i uzależnienie, ale z drugiej strony daje alternatywną drogę i dzisiaj coraz więcej mówi się o budowie gazociągów na Bliskim Wschodzie po to, aby ominąć cieśninę Ormus, albo w razie czego móc w jakiś sposób ograniczyć bezpośredni wpływ transportu morskiego. No i wreszcie trzecie, na pewno trzecim takim aspektem to będzie jeszcze w większym stopniu dywersyfikacja źródeł energii pierwotnej, czyli poszukiwanie rozwiązań, które w kolejnym kroku znowu zmniejszą nasze uzależnienie, myślę, tych wszystkich krajów, które mają wysoki udział ropy naftowej, gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej, ale trzeba przy tym pamiętać, że równocześnie do rozwoju rynków energii rozwijają się przemysł i produkcja wyrobów, które na bazie węglowodorów opierają się. To jest przecież cały przemysł związany i z produkcją tworzyw sztucznych, ale także z produkcją asfaltów, ogumienia i wielu jeszcze innych produktów. No tutaj ten poziom zależności na razie wydaje się nie słabnąć, no bo to jest jeden z tych komponentów produkcji przemysłowej, którego skalowalność tak naprawdę jest zależna od naszego popytu, liczby ludności i bardzo silnie uzależniona od konsumpcji wielu dóbr, ale niewątpliwie fakt, że po raz kolejny firmy muszą zmierzyć się zarówno z pytaniem o to, czy podaż jest wystarczająca i czy cena warunkuje mój dotychczasowy scenariusz i wariant funkcjonowania, będzie tym kolejnym momentem do tego, aby w długiej perspektywie szukać alternatyw.
Pojawiły się takie głosy, no zobaczcie, gdybyśmy przyspieszyli z transformacją energetyczną, to ten strach, te obawy nie byłyby takie mocne. No bo rzeczywiście zielona energia nie zastąpi nam tworzyw sztucznych, asfaltu czy wielu innych produktów ropopochodnych, ale przynajmniej uniezależni nas od tego, czy te baryłki dopłyną, czy nie dopłyną, czy gaz będzie przepompowany i czy będziemy mieli ciepło, zimno, prąd. Czy rzeczywiście to zmotywuje jeszcze bardziej biznes, ale też polityków do tego, żeby przyspieszyć transformację energetyczną?
To trudne pytanie, dlatego że sama transformacja energetyczna była pojęciem, które miało zrewolucjonizować funkcjonowanie wielu rynków, nie tylko polskiego, ale w ogóle rynków i europejskich przede wszystkim, no bo Europa jest liderem w transformacji. Ja myślę, że chyba nie, bo gdyby miało się to zadziać, to by się zadziałało. Natomiast wydaje mi się, że to, co może się pojawić, to na pewno myślenie o oszczędzaniu energii, bo to jest bardziej dzisiaj popularne, dlatego że wszelkie formy ograniczania zużycia energii dają znacząco większe efekty i w takim stopniu ten element, bo transformacja jest tak złożonym procesem, że on uwzględnia nie tylko wymianę nośników energii pierwotnej, ale też ograniczenie zużycia. Wydaje mi się, że ten temat powróci. No w ogóle myślenie o tym, aby w jeszcze większym stopniu dokonywać pewnych zmian w strategii działania i tych firm produkcyjnych i świadczących usługi, biorąc pod uwagę, że w ogóle dostęp do energii jest jednym z głównych czynników przesądzających o konkurencyjności. I to będzie takim elementem, nie wiem czy już z perspektywy takiego wysokiego C, myślenia o procesie transformacji, czy nieoddolnych działań samych przedsiębiorców, którzy będą szukali rozwiązań, dzięki którym ich funkcjonowanie na rynku będzie bardziej efektywne, bardziej konkurencyjne i w efekcie przyczyni się do większego rozwoju.
Pani powiedziała, że Europa jest takim
liderem.
Głównym, tak, liderem, który prowadzi tą transformację energetyczną, ale myślę, że nie można zapomnieć, bo bardzo często w tej dyskusji pomijane są Chiny, które z tego co wiem w ubiegłym roku 50% już swojej energii pozyskały ze źródeł odnawialnych. I oni też się uniezależniają.
Uniezależniają się, ale oni są też producentem między innymi węgla. Bardzo istotny sposób zaspokajającym swoje własne potrzeby. To, że oni zmieniają swój energy mix, to bardzo dobrze, bo z perspektywy świata to oznacza bardzo istotną zmianę. Między innymi w emisji. Byli głównym emitentem CO2. W związku z tym każda ich decyzja o ograniczeniu wykorzystania węglowodorów jest, czy powinna być, z wielką ulgą przez wszystkich przyjmowana i wielką radością, ale to też oznacza...
Aczkolwiek chyba oni nie pod tym względem to
ale
robią.
Ale oni nie robią tego pod tym względem. Oni absolutnie za każdym razem kalkulują koszt wytworzenia energii i za każdym razem mówią, że będziemy w takim stopniu zmieniali swój energy mix, w jakim, po pierwsze, będzie to dla nas opłacalne i w jakim cena wytwarzanej przez nas energii będzie najniższa. Więc to jest ich główne jakby cel i motto działania, teza, którą sobie postawili i którą konsekwentnie realizują. Nie są podatni w żaden sposób na lobbowanie, czy to środowiska europejskiego, czy pozostałych. Warto też przy tym przypomnieć, że Chiny są największym producentem urządzeń, zarówno dla fotowoltaiki, jak i dla energii wiatrowej. W związku z tym ten ich udział w tej transformacji i ogólnoświatowej transformacji Europy, ale też ich, będzie prawdopodobnie podyktowany także tą dostępnością urządzeń, dzięki którym przy tej rozległości terytorialnej kraju, przy tej perspektywie wzrostu wielkości produkcji, przy tej intensywności urbanizacji, której doświadczają i wielu jeszcze innych zmian, na pewno to, co będzie się działo na rynku Chin, będzie w pewien sposób wyznaczało w efekcie trend obserwowany na świecie.
To teraz trochę na nasze podwórko polskie. My nadganiamy szybko, ale jednak no, mamy kilka lat do tyłu, jeśli chodzi o tą transformację. Pierwsze wiatraki na morzu już są. Ale zanim jeszcze to będzie rzeczywiste, znaczne zasilanie energetyczne dla kraju, no to jeszcze trochę czasu musi minąć. Co jest dzisiaj główną potrzebą, żeby przyspieszyć w Polsce transformację?
Mamy na pewno w istotny sposób już rozwiniętą taką świadomość przedsiębiorców i gotowość do tego, żeby w tej transformacji wziąć udział. Jednym z takich najczęściej wymienianych przez nich, no bo to są ci, którzy są największymi interesariuszami, najbardziej potrzebują oczywiście tej transformacji, to jest kwestia stabilności przepisów prawa i pewności, że te przepisy prawa, które są wprowadzane, będą obowiązywały w długim okresie czasu, bo dla każdego inwestora to jest pewnego rodzaju gwarancja, że działa w transparentnym albo że w pewnym środowisku. Oczywiście też dostępność kapitału, bo wszelkie inwestycje, a te szacowane dla polskiej transformacji, przekraczają znacząco możliwości samych inwestorów i na pewno tutaj obecność i zresztą świat bankowy policzył, w jakim zakresie, w jakiej mierze powinien być do dyspozycji, tak aby tę transformację przeprowadzić, ale na pierwszym miejscu wskazałabym te uwarunkowania prawne. Wszyscy czekają, że decyzje, które będą zapadały, polityka rządu będzie stabilna i długookresowa, a do tej dostosuje się sektor bankowy, a do tego dostosują się przedsiębiorcy, którzy są w blokach startowych i które, tak jak pan redaktor powiedział, zarówno w zakresie energetyki wiatrowej, ale też energetyki słonecznej wykazują daleko idącą otwartość i gotowość do tego, aby podjąć działania. Jednocześnie też, jeśli myślimy o infrastrukturze, to polskie sieci energetyczne też podejmują działania, aby móc włączyć te nowe moce wytwórcze do systemu. Na to też jest gotowe społeczeństwo, bo jest coraz bardziej świadome, wyedukowane tego, że ma znaczenie, gdzie kupuje energię, ma znaczenie, z jakiego źródła energii ona pochodzi, no bo to jest ta dojrzałość społeczeństwa i ta demokratyzacja także rynku energii.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim państwa gościem była pani profesor Dorota Niedziółka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.